Pozwolę sobie w takim razie już zacząć drugą część, a druga część zostanie rozpoczęta przez wystąpienie pani Sylwii Janiarczyk, reprezentującą Narodowy Instytut Dziedzictwa. Sylwia Janiarczyk jest archiwistką i administratywistką, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego, zawodowo związana z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, oddziałem terenowym w Krakowie. Zaangażowana w kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i ochrony dziedzictwa kulturowego, współorganizatorka projektów edukacyjnych oraz wydarzeń związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pani Sylwia wygłosi prezentację pod tytułem Narodowy Instytut Dziedzictwa jako instytucja wspierająca jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz identyfikacji, waloryzacji oraz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zapraszam.
Witam Państwa serdecznie. To moje będzie pierwsze wystąpienie na taką skalę, więc gdyby zdarzyły się jakieś potknięcia, to bardzo proszę o wyrozumiałość. Celem mojego wystąpienia będzie przedstawienie Państwu działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opowiem pokrótce o jego misji i ich celach, a następnie skupię się na działaniach Instytutu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich ochrony oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Kilka słów o Instytucie. Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Wspomnę tylko, że w czerwcu tego roku doszło do połączenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji, w wyniku czego Instytut zyskał dodatkowe grono eksperckie. Siedziba instytucji znajduje się w Warszawie, ale posiadamy ponadto 16 oddziałów terenowych oraz kilka specjalnych zespołów zadaniowych, takich jak przykładowo Centrum Architektury Drewnianej w Zakopanem. Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wynikającą bezpośrednio z jego statutu, jest w pierwszej kolejności tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń. Odbywa się to m.in. poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów dotyczących konserwacji i ochrony zabytków. Ponadto misją NIDU jest także kształtowanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad zabytkami, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o szeroko pojętym dziedzictwie. Jeżeli chodzi o zakres działalności Instytutu, realizując zadania statutowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa formułuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach na rzecz organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne z zakresu ochrony zabytków. Jest to m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków czy konserwatorzy działający w strukturach samorządów. Opracowywane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa opinie i ekspertyzy dotyczą zazwyczaj zasadności oceny wpisu danego obiektu do rejestru zabytków lub przeciwnie zasadności skreślenia tego danego obiektu z rejestru. Takich opinii w ciągu roku powstaje w Narodowym Instytucie Dziedzictwa od 300 do 550. W tamtym roku eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa sporządzili 535 opinii, które okazały się niezbędne w przypadku skomplikowanych postępowań administracyjnych. Dzięki tej pracy setki obiektów mogło być rozpoznane, co umożliwiło narzucenie takiej skutecznej ochrony nad tymi zabytkami. Ponadto z ramienia Generalnego Konserwatora Zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi Krajową Ewidencję Zabytków, a także tworzy i zarządza geoprzestrzenną bazą danych o zabytkach, gdzie udostępniane są informacje szczegółowe na ich temat i te dotyczące ich lokalizacji. Taka baza dostępna jest za pośrednictwem geoportalu. Zakres działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa wiąże się także bezpośrednio z formami ochrony zabytków wynikającymi bezpośrednio z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ale tutaj pozwolę sobie przejść dalej ze względu na to, że pan profesor Dobosz właśnie w swoim poprzednim wystąpieniu omówił szczegółowe informacje na ten temat. Ja skupię się stricte na pomnikach historii ze względu na to, jaką rolę NIT odgrywa w procesach ubiegania się i wpisu danego obiektu właśnie na listę pomników historii. Terminem pomnika historii określamy zabytek nieruchomy o szczególnej wartości i znaczeniu dla kultury. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany rozporządzeniem Prezydenta Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomnik historii, oprócz znaczenia dla polskiego dziedzictwa kulturowego, powinny wyróżniać się między innymi znaczeniem ponadregionalnym, znaczeniem dla dziedzictwa kulturowego, dużymi wartościami naukowymi, artystycznymi czy historycznymi, a także być utrwalone w świadomości społecznej i stanowić takie źródło inspiracji dla przyszłych pokoleń. Inaczej mówiąc, lista pomników historii to wszystkie te obiekty, które stanowią najcenniejszy zasób dziedzictwa materialnego naszego kraju. Oprócz pojedynczych obiektów, są to także krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, a także zabytki techniki, zabytki archeologiczne, ale także na przykład cmentarze, parki czy ogrody. Są to więc obiekty, które stanowią taką wizytówkę naszego państwa na arenie międzynarodowej. To właśnie z tej listy wybierane są następne obiekty, które zgłaszane są do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeżeli chodzi o procedurę wpisu danego obiektu na pomnik historii, wspomnę tylko, że procedurę tę prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To do NIDU spływa cała dokumentacja wnioskowa, która zostaje poddana analizie formalnej i merytorycznej, a następnie nasi pracownicy wizytują te obiekty w celu sprawdzenia ich sposobu zagospodarowania i użytkowania. Konkluzje w postaci opinii co do zasadności propozycji uznania dany obiekt właśnie na listę pomników historii przekazywane są następnie pod obrady działającej przy Ministrze Rady Ochrony Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek Prezydenta RP składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie w Polsce mamy aż 129 zabytków, z czego 14 z nich znajduje się w Małopolsce. Nie będę tutaj wszystkich wymieniała, bo mają je Państwo na ekranie, ale wspomnę tylko, że jeżeli chodzi o Kraków, to jest to przede wszystkim historyczny zespół Starego Miasta, zespół urbanistyczny i architektoniczny dzielnicy Nowa Huta, ale także kopiec Kościuszki wraz z otoczeniem, czy opactwo benedyktynów w Tyńcu, a także opactwo cystersów w Mogile. Jeżeli chodzi natomiast ogólnie o Małopolskę poza Krakowem, na liście pomników historii są też na pewno wszystkim Państwu znane kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce, także na przykład Kalwaria Zebrzydowska czy Kościół Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Na ekranie widzą Państwo ponadto jeden z naszych materiałów promocyjnych, czyli mapkę pomników historii małopolskich. Jest to stworzony nasz oddział terenowy, ale ze współpracy właśnie z MIK-iem w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. No i wspomnę tylko, że to jest jeden tylko z takich przykładów, w jaki sposób NIT współorganizując, współdziałając z innymi instytucjami właśnie wspiera także ochronę i promocję właśnie tych pomników historii. Na koniec powiem tylko, że wnioskowanie o wpis na listę pomników historii stanowi zadanie właściciela tego obiektu zabytkowego, którego bardzo często tymi właścicielami są właśnie samorządy, jest gmina. Dlatego zachęcamy władze samorządowe do tego, aby właściwie rozeznawały wartość tych państwa obiektów, bo być może któryś z nich powinien właśnie znaleźć się na liście pomników historii. Innym koordynowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa narzędziem dającym szansę zaistnienia danej społeczności w takiej przestrzeni ogólnopolskiej jest właśnie Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Polska, ratyfikując konwencję UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozpoczęła takie systemowe działania na rzecz ochrony, promocji, upowszechniania elementów takiej naszej tożsamości, takiego naszego dziedzictwa, które nie do końca są na ten moment rozeznane. Znajdujące się właśnie przejawy tego dziedzictwa na liście do tej pory to są przede wszystkim tradycje, zwyczaje, ale także język, różnego typu informacje i praktyki dotyczące przyrody, dotyczące wszechświata, ale także umiejętności związane z różnego rodzaju rzemiosłem tradycyjnym. Jest to w takim razie wszystko to, co wzmacnia nasze poczucie tożsamości takiej przynależności lokalnej i tworzy naszą taką tożsamość narodową, ale też etniczną bądź religijną. Decyzję o wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podejmuje minister kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek depozytariuszy, ale koordynacją związanych z tych procesów zajmuje się właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od 2013 roku nasi specjaliści, nasi koordynatorzy regionalni utrzymują bezpośredni kontakt właśnie z depozytariuszami, wspierają ich aplikacje tych wniosków, wspierają ich różne działania, pomagają w przypadku jakichś wątpliwości i pomagają trafić właśnie tym przejawom ich takiego lokalnego, ważnych dla nich przejawów dziedzictwa właśnie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Obecnie na liście znajdują się 103 wpisy, a trwają prace właśnie nad kolejnymi. Tutaj tak samo przedstawiłam takie przykładowe. To jest mój taki personalny wybór, co tak mnie prywatnie najbardziej interesuje, ale wspomnę Państwu, że jeżeli chodzi na przykład o Kraków, pierwsze wpisy 2014 roku, które zostały zamieszczone na tej liście, dotyczyły między innymi Krakowa. Było to szopkarstwo krakowskie, ale także Pohutla i Konika. W tym samym roku na tej liście znalazły się także flisackie tradycje w Ulanowie czy procesja Bożego Ciała w Łowiczu. W 2015 roku, czyli rok później, na listę wpisane zostało sokolnictwo jako żywa tradycja, a w 2016 roku gwara warmińska oraz przykładowo krakowska koronka klockowa. Co ciekawe, w 2024 roku, czyli teraz, lista wzbogaciła się o 18 nowych elementów dziedzictwa. Jest to między innymi Sobótka w Jastarni, ale także Wycinanka Świętokrzyska oraz Połód Profesorski Uniwersytetu Jagiellońskiego. I Zalipie, tak, oczywiście. Mimo że inicjatywa wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powinna wyjść bezpośrednio od depozytariuszy danej społeczności, ale także też osoby prywatnej czy danej organizacji pozarządowej, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego, aby zachęcały tych depozytariuszy, aby włączały się w te prace, ośmielały ich czasami, no bo to oczywiście wpływa na upowszechnienie wiedzy o państwa lokalnym dziedzictwie. Szczegółowe informacje na temat procedury znajdą Państwo na naszej stronie internetowej niematerialne.nic.pl. Inną ciekawą inicjatywą Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest portal zabytek.pl, który można traktować jako narzędzie marketingu turystycznego. Jest to serwis, który w nowoczesny i kompleksowy sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach. Na portalu można odnaleźć opisy tych zabytków, ich lokalizację, dokumentację, zarówno archiwalną, jak i współczesną, ale także zdjęcia archiwalne, zdjęcia współczesne, modele 3D, ale także serwis posiada wiele innych zasobów. Autorami wpisów i tego portalu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, to nasi pracownicy tworzą tam wpisy, ale co ciekawe, również Państwo mogą zostać ich autorami, ponieważ po rejestracji w tym systemie każdy użytkownik zarejestrowany w tym wszystkim może po prostu sam tworzyć te wpisy. Te wpisy są oczywiście później poddawane, że tak powiem, tak, przez naszych pracowników. Ale tutaj oczywiście Państwo mogą to współtworzyć, mogą Państwo dodawać zdjęcia, dodawać opisy. Co ciekawe, no, zabytek.pl to źródło bardzo rzetelnej wiedzy o zabytkach. Jeżeli są Państwo w jakimś nowym mieście i chcą się Państwo dowiedzieć o obiektach Państwa otaczających, to zachęcam do tego, żeby zamiast wpisywać frazę w wyszukiwarkę, użyć właśnie portalu zabytek.pl. W przypadku takich mało znanych, może jeszcze nie do końca rozpoznawalnych miejsc, obiektów, ale o dużym znaczeniu historycznym czy dużej wartości dla Państwa, zachęcam, aby to Państwo tworzyli wpisy na temat bliskich Państwu lokalnych zabytków, bo co wpłynie to na rozpoznawalność tych obiektów w takiej przestrzeni ogólnopolskiej. Tutaj serwis stale się rozrasta, co roku przybywa tutaj bardzo wielu użytkowników, bardzo wiele dodatkowych wpisów jest tworzone, jest dodawane bardzo wiele nowych funkcjonalności. Tym bardziej zachęcam, aby Państwo współtworzyli właśnie ten projekt, no bo to też oczywiście może przełożyć się na zwiększenie ruchu turystycznego w Państwa miejscowościach, pośrednio lub nie. O tak, oczywiście. Idąc dalej, NIT oferuje także specjalne narzędzia dedykowane stricte jednostkom samorządu terytorialnego. Przykładem tego jest właśnie serwis dla samorządowców samorządnit.pl, czyli portal wiedzy, taka baza wiedzy, którego głównym celem, zadaniem jest dostarczenie władzom samorządowym oraz wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesie zarządzania i ochrony dziedzictwem, takich wiedzy i podstawowych informacji na temat właśnie dziedzictwa, jego ochrony oraz możliwości wykorzystania tego wszystkiego dla dobra gminy i jej mieszkańców. Na portalu znajdują się m.in. liczne artykuły eksperckie, ale także filmy, grafiki specjalnie dostosowywane oraz także ścieżki działania, na przykład krok po kroku. Znalezienie poszukiwanych informacji tym bardziej sprzyja taka konstrukcja tego serwisu, ponieważ treści zostały podzielone na 4 podstawowe kategorie. W zakładce dziedzictwo umieszczone zostały informacje właśnie na temat dziedzictwa kulturowego, sposób jego identyfikacji, waloryzacji, ale także możliwych zagrożeń i opieki, takiej właściwej opieki nad zabytkami. Idąc dalej, w zakładce finanse, informacje o źródłach finansowania prac przy zabytkach, ale także sposobów pozyskiwania środków na ten cel. W dalszej części, w zakładce prawo, regulacje prawne dotyczące stanu, aktualnego stanu prawnego i regulacji wszystkich dotyczących prac podejmowanych przy zabytkach. Na samym końcu, w zakładce zarządzanie i rozwój, dowiedzą się Państwo, znajdują się tam, powiem, takie wskazówki, jak wykorzystać taki lokalny zasób gminy na rzecz jej rozwoju. Więc jeśli szukają Państwo właśnie rzeczywiście takiej rzetelnych informacji, to warto tam zajrzeć, bo przede wszystkim krótka forma, ale także język pisania tych artykułów sprawi, że na pewno znajdą Państwo, szybko znajdą Państwo poszukiwane przez siebie informacje. Przejawem właśnie portalu samorząd.pl, jego dalszą taką kontynuacją jest oferta warsztatowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla Samorządowców. O ile tam Państwo znajdą takie stricte artykuły, to tutaj już będą Państwo mogli przećwiczyć swoją wiedzę na temat właśnie zabytków. Jest to taki, to platforma szkoleniowa, która ma na celu zwiększenie kompetencji właśnie użytkowników gmin i innych liderów lokalnych. Właśnie zamieszczone tam e-szkolenia pozwalają na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem, ale także dziedzictwem lokalnym w różnych dziedzinach właśnie życia gminy. To jest platforma darmowa, dostępna cały czas. Platforma ta zawiera teraz aktualnie 10 szkoleń, różnych tematycznie. Co ciekawe, po ukończeniu tych szkoleń zyskają Państwo certyfikaty właśnie zapoznania się i zdobycia wiedzy na temat właśnie zarządzania dziedzictwem lokalnym. Tematyka szkoleń, które się tam znajdują, to przede wszystkim prawo ochrony zabytków, ale także realizacja projektów i źródła ich finansowania, edukacja w dziedzictwie kulturalnym, dziedzictwo w planowaniu strategicznym czy w planowaniu przestrzennym. Teraz nowe treści, które tam zostały dołączone, to są te związane z zagadnieniami z zakresu ochrony krajobrazu i zieleni. W ramach prowadzonych aktywności Narodowy Instytut Dziedzictwa zajmuje się m.in. organizacją przestrzeni do dyskusji w środowiskach naukowych, ale nie tylko, czego przejawem są organizowane przez nas konferencje naukowe, wykłady eksperckie, ale także webinaria będące miejscem dyskusji, czerpania inspiracji, zdobywania wiedzy, ale także poznawania osób, wielu wybitnych ekspertów w danej tematyce. Te wydarzenia odbywają się zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. Wszystkie są zazwyczaj darmowe, a jedynym warunkiem współuczestnictwa jest czasami wcześniejsza rejestracja w systemie. Na naszej stronie internetowej znajduje się kalendarium, gdzie prowadzimy informacje, zamieszczane są tam informacje na temat wszystkich prowadzonych przez nas wydarzeń, zarówno tych planowanych, jak i archiwalnych. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby śledzili te informacje i oczywiście zachęcam Państwa, żeby współuczestniczyli z nami w tych wszystkich wydarzeniach. Tutaj tak na zachęcenie jeszcze proszę Pana o puszczenie filmiku z zeszłorocznej konferencji Kierunki ochrony i zrównoważonego zarządzania dziedzictwem w architekturze drewnianej. No i mam nadzieję, że po oglądnięciu tym bardziej zachęcimy Państwa do udziału i współistnienia z nami. wspomnę tylko, że oprócz uczestników związanych ze środowiskiem na tej konferencji było bardzo wielu przedstawicieli gmin, ale także takie osoby prywatne, właśnie zainteresowane tematyką konferencji, tym bardziej Państwa zapraszamy. Dla mnie ta konferencja o tyle jest bardzo istotna i na pewno na długo zapadnie w moim umyśle. Pamiętam, przyszłam wtedy do pracy i tydzień później była największa konferencja, jaka mogła być od roku organizowana w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Ale bardzo dobrze przeżyłam i bardzo dobrze wspominam. Idąc dalej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, co wiąże się z naszą działalnością, prowadzi także działalność wydawniczą. Publikuje publikacje o charakterze specjalistycznym, informacyjnym, popularyzatorskim, edukacyjnym, zgodnie ze swoją misją i profilem działalności. Wydawnictwa te obejmują szerokie spektrum tematyczne, od tematów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, po niematerialne dziedzictwo kulturowe, zarządzanie dziedzictwem czy współpracę międzynarodową w zakresie ochrony właśnie dziedzictwa. Na naszej stronie internetowej znajduje się właśnie szereg takich publikacji, które mogą Państwo pobrać za darmo właśnie ze strony. Wśród tych publikacji jest m.in. raport o stanie architektury drewnianej, ale także dedykowany stricte już samorządom, na przykład inwestycje przy zabytkach, czyli poradnik dla samorządowców, czy informator dla samorządowców, czyli dofinansowanie prac przy zabytkach, ale także publikacje dotyczące ulgi podatkowej na zabytki. Już na zakończenie chciałabym opowiedzieć Państwu kilka słów o koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursach. Obydwa z nich, zarówno Samorząd dla Dziedzictwa, jak i Zabytek Zadbanych, to konkursy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, ale za ich realizację odpowiada właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego eksperci weryfikują i opiniują zgłoszenia konkursowe. Obydwa konkursy mają charakter otwarty, nieodpłatny, ale za udział w nich przewidziane są różnego typu nagrody. Jeżeli chodzi o konkurs Samorząd dla Dziedzictwa, jest to konkurs skierowany do samorządów gminnych, miejskich, miejsko-wiejskich, ale także wiejskich, które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami. Celem konkursu jest taka promocja i upowszechnianie najlepszych wzorów z zakresu opracowywania i wdrażania właśnie gminnego programu opieki nad zabytkami, a także docenienie samorządów, które najlepiej właśnie wywiązują się z tego zadania. Dzięki temu takie najlepsze praktyki i najciekawsze projekty zyskują dodatkową promocję i mogą stanowić taką inspirację dla innych gmin. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymują takie pamiątkowe tablice oraz dyplomy, a co ciekawe, Narodowy Instytut Dziedzictwa produkuje i finansuje właśnie filmik mający na celu właśnie wsparcie i mający na celu promocję właśnie tego wyróżnionego regionu. Natomiast jeśli chodzi o konkurs Zabytek Zadbany, jest on adresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych właśnie do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad tymi zabytkami. Celem konkursu jest więc promocja opieki nad zabytkami, a w tym przygotowywanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Nagrody w konkursie przyznawane są w 7 kategoriach, a co roku mamy tych wniosków konkursowych coraz więcej. W tamtym roku było ich 55, w tym roku już 78, z czego wyłoniono 8 laureatów i wyróżniono 10 właśnie obiektów. Już jeszcze jedno tylko słowo. Od 2016 roku chciałabym tylko wspomnieć, że wszystkie nagrodzone obiekty prezentowane są w odrębnej publikacji wydawanej właśnie przez NIT, a nagrody wręczane są na gali organizowanej specjalnie z tej okazji. Zachęcamy w takim razie do składania tych wniosków, a szczegółowe informacje i regulaminy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Gdybym czegoś nie dopowiedziała, to tak samo bardzo zachęcamy do kontaktu zarówno tutaj z nami w kuluarach, jak także przez naszego maila czy stronę internetową. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję.